A my teraz przenosimy się już z Trójmiasta, przenosimy się już z Polskiego Morza do Czech. Przy telefonie jest niezależny dziennikarz, publicysta Władimir Petrilak. Dzień dobry panu.
Witam.
Umówiliśmy się na to, że dzisiaj nasi słuchacze posłuchają o tym, kim dokładnie jest Vera Jourová, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, komisarz do spraw sprawiedliwości, spraw konsumenckich i równości płciowej. To polityk, który pochodzi z Czech, ale jej problemy zaczęły się już kilkanaście lat temu. Przybliżmy tę sytuację.
W 2006 roku była poddana śledztwu policyjnemu, które dotyczyło kauzy, sprawy korupcyjnej, jeżeli chodzi o rekonstrukcję jednego zamku w Czechach. Wówczas ta sprawa była połączona nawet z szefem komendantem głównym policji, którego rzekomo miano zlikwidować. To był jeden z bocznych wątków tej sprawy, ubocznych, ale bardzo istotny. Niemniej, finał tej sprawy był taki, że pani Jourová wówczas znalazła się w areszcie śledczym, spędziła w nim miesiąc czasu i jak wyznała potem w książce, która o tych wydarzeniach napisała, która była jakby taką terapią, to nawet zamierzała popełnić samobójstwo w tej celi, w tego aresztu śledczego, zawiązując sobie na głowie woreczek plastikowy, ale nie doszło do tego. I ona potem została zupełnie pozbawiona zarzutów, a w sądzie, gdzie ta sprawa wylądowała i została umorzona, ona nawet nie występowała. Czyli z punktu widzenia prawa jest niewinna. No, dziennikarze śledczy, którzy się tą sprawą zajmowali, stwierdzili, że policja i potem prokuratura po prostu nie była dobrze przygotowana do postawienia zarzutów, że jakimś dziwnym trafem wszystkie te zarzuty były bardzo słabe i nieudokumentowane, z tym, że niektórzy dziennikarze śledczy twierdzą, że na sprawie coś oczywiście ich zdaniem było. Niemniej z punktu widzenia prawa jest niewinna, ale ta sprawa właściwie jakby oznaczała przełom w jej życiu prywatnym, bo potem stała się właściwie już bardzo istotnym politykiem w czeskiej polityce. Tu trzeba powiedzieć, że ona swoją karierę zawodową rozpoczęła w sumie po studiach w 1991 roku jako pracownik miejskiego domu kultury w jednym małym miasteczku powiatowym w Czechach. Potem robiła karierę jako polityk regionalny w Radzie Miasta. I potem stała się, jeszcze jest istotne coś takiego, że ona w ramach swojej kariery zmieniła właściwie cztery partie polityczne. Najpierw była socjaldemokratą, potem kandydowała za partię chrześcijańsko-demokratyczną, ludową partię. Potem kandydowała do Europarlamentu bez powodzenia, to wszystko o czym mówię, jako polityk Europejskiej Partii Demokratycznej. To była taka partia, no efemeryda w sumie nie istniejąca dziś. I ostatecznie w 2013 roku stała się bardzo ważnym politykiem w ruchu ANO, który teraz, jak wiadomo, jest najmocniejszym z tego ruchu, właśnie jest premier Andrej Babiš. I tak, ta jej kariera, jeszcze tak powiem, jeżeli chodzi o jej życiorys, to poza tym, że jest rozwiedziona, ma dwoje dzieci i że miała taką karierę, jaką mniej więcej nakreśliłem, jeszcze nie mówię o jej funkcjach politycznych, to w sumie nic, a poza tym aresztem śledczym i tym dramatycznym epizodem, to w sumie nic interesującego, ciekawego w tym życiorysie nie ma. Nie ma niczego.
Panie redaktorze, a jeżeli spojrzymy na Werę Jourovą i jej właśnie przynależność do Komisji Europejskiej, bo przypomnijmy, że ona jest przedstawicielem Komisji Europejskiej od 2014 roku i swojego czasu, kiedy był przewodniczącym Komisji był Jean-Claude Juncker, to były takie zarzuty, między innymi przez Korporacyjne Obserwatorium Europy, to jest organizacja non-profit. Oni wyrażali wątpliwości, jeżeli ona miałaby zostać jednym z komentarzy, z komisarzy. W raporcie NGOs, właśnie ten NGOs wskazał, że istniałby potencjalny konflikt interesów Jourovej właśnie z Babiszem, liderem partii ANO.
Tam jest właśnie ta sprawa, że ona w 2013 roku, powiedzmy tak, wówczas dostała się po raz pierwszy do parlamentu czeskiego jako poseł ruchu ANO. I Babiš wówczas, i to robił w następnych wyborach, bo to jest miliarder, jeden z najbogatszych ludzi w Czechach, właściciel teraz, nie właściciel, bo on w konsekwencji regulacji prawnych oddał swoje firmy, przede wszystkim chodzi o wielki koncern Agrofert, do funduszu powierniczego, więc formalnie teraz nie jest właścicielem, ale o tym jeszcze będę mówił, bo tego dotyczy też jeden z zarzutów Unii Europejskiej wobec Republiki Czeskiej, to on płacił wszystkim kandydatom istotnym, na których mu zależało, płacił kampanię wyborczą, on po prostu sobie kupował ludzi w ten sposób. I ona w 2013 roku została pierwszym wiceprezesem ruchu ANO, czyli osobą numer dwa w tym ruchu, czyli osobą najbliżej współpracującą w poprzednim rządzie minister finansów Babiš. I Babiš według Unii Europejskiej, według Komisji Europejskiej jest na podstawie wyniku dwóch audytów, które dotyczyły Czech i dotacji unijnych i to jak w Czechach z nimi się pracuje z tymi dotacjami, to jest w konflikcie interesów. I ona jako bliska była współpracownik i człowiek, która była nominowana przez niego i do parlamentu i potem na funkcję wówczas w 2013 roku była, zanim została eurokomisarzem, była ministrem do spraw rozwoju regionalnego. A to jest bardzo istotne, rozwój regionalny, bo właśnie to ministerstwo, jak i wówczas, jak i dzisiaj, odgrywa jedną z najważniejszych ról, jeżeli chodzi o zarządzanie dotacjami europejskimi na terenie Republiki Czeskiej. I właśnie dwa audyty dotyczą europejskie wielkich wątpliwości w związku z firmami Andreja Babiša. Czy to chodzi o dotacje, które on pobiera, jego firmy, ale jak mówiłem, nie jego w cudzysłowie, na rolnictwo oraz jest jeszcze jedna sprawa, dotacja, która dotyczyła ośrodka wypoczynkowego Bocianie Gniazdo.
Ale panie, panie redaktorze, tak? Na tych audytach się chyba skończyło, no bo to nie przeszkodziło Werze Jourovej, żeby zostać komisarzem.
Nie przeszkodziło na razie, no, ale te audyty jeszcze nie są skończone. Tam jest jeszcze taka sprawa, że już do Pragi dotarły obydwa audyty.
A kto te audyty, przeprowadza?
Olaf, czyli unijne ciało badające podejrzenia korupcyjne w związku z europejskimi dotacjami. Jest to ciało niezależne w pewnym sensie i oczywiście firmuje to Komisja Europejska. I to już jest ostateczne, z tym, że jeszcze Republika Czeska ma możliwość teraz ostatniej odpowiedzi na te audyty, które są niby ostateczne, ale tam jeszcze płynie termin, w ramach którego Republika Czeska może jeszcze powiedzieć swoje wątpliwości, swoje argumenty przedstawić i mniej więcej pod koniec roku dowiemy się ostatecznie, jakie płyną wnioski z tych audytów. I tam jest podejrzenie, że prawdopodobnie Republika Czeska zostanie ukarana po prostu karą zwrotu tych dotacji, a tam chodzi o setki milionów koron czeskich, czyli dosyć duże pieniądze. I to by oddawała Republika Czeska, której premierem jest człowiek, który właściwie spowodował ten konflikt. On jest według tych audytów w konflikcie interesów. Dalej, bo ponieważ jako premier, który oddał te firmy do funduszu powierniczego, te audyty twierdzą, są przecieki, ale jeszcze nie zostały opublikowane te audyty, że dalej wywiera wpływ na te firmy. Ciekawe jest to, bo już tych audytów nie dotyczyło, nie z właścicielem też dużych mediów, że Wiera Jourová, która dba o przejrzystość, nigdy o tych sprawach nie mówiła, nigdy nie krytykowała Republikę Czeską za to, że premier rządu czeskiego, a poprzednio minister finansów, jest de facto człowiekiem, który wywiera wpływ na wielkie media i na jedną z największych firm w Czechach. I tu Jourová prawdopodobnie pod tym względem jest wielce spolegliwa wobec swojego byłego, a być może obecnego, nie wiadomo, pracodawcy. I nigdy go jawnie nie krytykowała.
Czyli teraz rozumiem, że Czesi czekają na wyniki kontroli OLAF-u. Zaczął pan też mówić o firmie, którą wspiera premier Babiš, czy właścicielem jest premier Babiš. W nazwie było słowo Bocian.
To jest no, jeden z takich pierwszych przypadków, dzięki którym właściwie się ta sprawa koło wątpliwości mnożyli i sprawa się rozkręciła i zajął się tym OLAF, to ciało europejskie do badania korupcji i nadużyć dotacyjnych. To jest mały ośrodek wypoczynkowy, ale bardzo luksusowy, który zbudował Babiš. Z tym, że firma, która go budowała, ten ośrodek wypoczynkowy, to była posiadłość rolnicza, opuszczona, on ją kupił. No nie on właśnie, on na to, żeby zrekonstruować ten obiekt, założył małą firmę. I ta firma, mała firma, dostała unijną dotację, niewysoko, bo chodzi o tylko 50 milionów koron, to nie jest jakaś zawrotna suma, ale firma dostała tą dotację z tytułu programy dotacyjne dla małych i średnich przedsiębiorców. No i wyszło na jaw, że oczywiście ta firma, którą holding Agrofert należący do Babiša wówczas założył, była ściśle powiązana z tym jednym z największych holdingów koncernów w Czechach, Agrofert, czyli z firmą Andreja Babiša. No i chodzi o to, że przy takiej małej sprawie w cudzysłowie, bo cała rekonstrukcja kosztowała o wiele więcej, tych 50 milionów to był po prostu znikomy wkład, tą rekonstrukcję, to właściwie popełniono podstęp, przestępstwo można powiedzieć, fałszowano rzeczywistość, że duży koncern wystąpił o dotację przeznaczoną dla małych i średnich przedsiębiorców. I to był początek kłopotów Andreja Babiša. I te kłopoty, chodzi mniej więcej o to, że dalej te jego firmy, Agrofert i inne, należy do tych najważniejszych, skupują nawet piekarnie w Niemczech Zachodnich, w Czechach opanowały rynek z nawozami sztucznymi, rynek przemysłu spożywczego. Jeżeli ktoś przejeżdża przez Czechy, to latem widzi, że całe Czechy są żółte, wszędzie jest hodowany, uprawiany rzepak. To są znów jego pola, jego produkcja, też dotacyjna zresztą na biopaliwa. Problem będzie polegał na tym, że jeżeli te audyty skończą się dla Babiša źle, to może to zagrozić kredytowanie jego projektów finansowych, jego, znów cudzysłowie, bo nie są niby jego, są w funduszu powierniczym, i może to spowodować upadek tego wielkiego imperium Agrofert.
Bardzo dziękuję. A prosto z Czech, publicysta, tłumacz Władimir Petrilak. Bardzo dziękuję za korespondencję i za przybliżenie nam postaci Wery Jourovej, która wiemy bardzo aktywnie włącza się w tworzenie albo może w cały proces legislacyjny, jeżeli chodzi o polskie ustawy sądownicze. Była w Polsce, przygląda się bardzo intensywnie temu, co się w Polsce dzieje. No a w Czechach też na pewno coś do zrobienia jest. Wczoraj, tak jak wspominaliśmy, odbyły się piękne uroczystości, setna rocznica zaślubin Polski z morzem i powrotu Pomorza do macierzy. W Filharmonii Kaszubskiej odbył się wczoraj piękny koncert. Można było posłuchać m.in. Natalii Niemen, Stanisława Sojki, Marka Dyjaka, wielu, wielu innych wybitnych artystów. Jeden z utworów, który można było wczoraj usłyszeć, to ten, który bardzo mocno kojarzy nam się z morzem. Krzysztof Klęczon i 10 skali Beauforta.